Ruszamy z kolejnym cyklem audycji Przepis na Sopot. Ja chciałem pana filozofa zapytać, jaki jest przepis na miasto? Istnieje coś takiego jak filozofia miasta? Jak pokazać ten Sopot? Oto jest pytanie. Przemek Staroń, dzień dobry.
Miasto jest przedmiotem namysłu różnych dyscyplin i również jest ono przedmiotem namysłu filozofii.
Tak, może powinienem pójść nie do filozofii, tylko do wróżki i zapytać o aurę miasta.
No właśnie. I myślę, że jakkolwiek to nazwiemy, czy chodzi o wizję, aurę, projekt, model i tak dalej, to się będzie wszystko sprowadzało chyba do tego samego. Każde miasto ma, nazwijmy coś takiego, jak pewnego swojego ducha. I jedne miasta są tego świadome, inne nie są. Bardzo się zgadzają z tym duchem, który jest przypisywany, inne niekoniecznie.
Na czym dla ciebie, filozofa, psychologa, nauczyciela z Sopotu, polega duch miasta, duch Sopotu?
Jest bardzo trudne do określenia, gdyż Sopot jest magiczny, sam w sobie. Kiedy ja przyjechałem do Sopotu pierwszy raz wiele lat temu, przez teoretycznie przypadek, byłem pod wrażeniem, że to jest takie coś bardzo małego niby, a jednocześnie tak tętniącego życiem, znajdującego się pomiędzy dwoma wielkimi miastami. Ja zawsze miałem w sobie taką potrzebę, żeby wrócić tutaj na dłużej. I wróciłem. I na początku się po prostu zachwycałem, tak, że to jest kurort łączący ze sobą takie walory turystyczne, architektoniczne i wszystkie inne kulturowe. Natomiast dopiero potem, żyjąc, na początku mieszkając też w Sopocie, odkrywałem magię dotyczącą takiej atmosfery. Jest to miasto, w którym jest bardzo dużo ludzi starszych. Ja z ludźmi starszymi zacząłem pracować i ponieważ pracuję z różnymi, z różnych też części Polski, to zauważyłem, że...
Pytam właśnie ciebie, dlatego że ty łączysz te dwa sopockie światy. Wydaje się, że ten Sopot jest dwubiegunowy. Jest miastem ludzi starszych, Sopotem tradycyjnym, no i jest ludzi młodych, miastem imprezowym.
Tak, i to często tak ludzie mówią, że Sopot za dnia to jest taki Sopot, gdzie się spaceruje i widzi się dużo emerytów, natomiast w nocy zmienia się nie do poznania po prostu. I to samo w sobie jest magiczne, jak taka, wiesz, nie wiem, jakaś kraina w ogóle z mitologii, która, wiesz, kiedy słońce zachodzi, w ogóle ma inną postać. Bardzo mi się to podoba. I co ciekawe, te dwie odsłony Sopotu współgrają ze sobą bardzo dobrze. I mam takie poczucie, że właśnie pracując gdzieś na linii, na styku i młodzieży, i seniorów, ja nigdy nie widziałem tego problemu na takim poziomie bardzo ogólnym. Sopotcy seniorzy są bardzo otwarci, mówiąc tak oczywiście bardzo generalnie. Bardzo otwarci na różne działania i faktycznie w Sopocie tych działań międzypokoleniowych jest sporo.
To, co my robimy... Z nimi pracujesz, wykładasz na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
Tak. I tak naprawdę taką bazą akurat w Sopocie tych naszych działań jest oczywiście drugie liceum, gdzie z Litką, Dysarz i z przyjaciółmi, nauczycielami organizujemy różne, naprawdę przeróżne eventy, w których seniorzy biorą udział.
I do ogólniaka zapraszasz babcie i dziadków.
Dokładnie tak jest. Ale też babcie i dziadków zapraszam na zewnątrz i uczniów zapraszamy na zewnątrz i też spotykają się w innych miejscach. Ale faktycznie ten nasz ogólniak jest takim punktem, nie wiem jak to nazwać, zbiorczym, centrum.
Co ciekawe, ci młodzi ludzie, nastolatkowie, z tych twoich pomysłów, oni się zupełnie nie śmieją, oni je przyjmują.
Tak, i powiem szczerze, że im się to w ogóle bardzo podoba. Ja tutaj zawsze lubię mówić o takich smaczkach, bo mówić ogólnie bla 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 to można i dla mnie konkretem są relacje, które są nawiązywane pomiędzy licealistami a tymi wcześniej urodzonymi. I w tej chwili jest już na przykład kilka takich pań z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zarówno z tego na Kościuszki i tego z SWPS-u. Jest już kilka takich pań, które są, można powiedzieć, stałym elementem. Jest jedna pani, która w ogóle bardzo się przyjaźni z uczniami. Oni się jej przychodzą zwierzać. Ciocia Dana, jak na nią mówią. Jest pani Elżbieta, która jest bratanicą Tatarkiewicza, więc jest naszym dobrym duchem naszych przygód filozoficznych i również spotyka się z młodzieżą i dyskutujemy o różnych rzeczach. Ale są też, mam wrażenie, za nimi idą nowe. Pani Bogusia, która jest na emeryturze, a jest graczką PlayStation. Młodzi ludzie, jak tak widzą, słucham, naprawdę? Ona mówi, no otóż mam jedną, drugą platynę, którąś tam ósmą. To robią oczy jak pięciozłotówki. I ta płaszczyzna porozumienia, ona się jakby rozgrywa na poziomie wspólnych pasji. Jedną z nich jest także oczywiście nauka, poznawanie świata, ale także przede wszystkim w wymiarze relacyjnym. Po prostu ci ludzie ciągną ich do siebie, tak? Młodsi mówią, jejku, ale ci starsi ludzie nie są spoko, a ci starsi mówią, młodzież też.
Jak ty to robisz? Przecież ci młodzi ludzie powinni kontestować ten stary świat.
Ha, być może powinni, ale być może oni kontestują świat wtedy, kiedy ten świat próbuje im coś narzucić, a ten w cudzysłowie stary świat przychodzi do nich z aurą akceptacji i zrozumienia. I to faktem jest, że często się mówi, że dziadkowie mają łatwiejsze zadanie wychowawcze niż rodzice, bo dziadkowie już mają pewien taki poziom zdystansowania się i mają takie poczucie, okej, okay, no dobra, my już kogoś tam wychowaliśmy, teraz już możemy być po prostu fajni i rozpieszczający. I być może to jest fakt, że łatwiej nawiązać młodemu człowiekowi porozumienie z osobą w późnej dorosłości, z seniorem, niż z młodszą.
Po czym polega to przychodzenie starszych ludzi do ogólniaka?
Znaczy to się zaczęło od eventów. Zaczęło się od wieczorów z kulturą i sztuką, które miały miejsce u nas w szkole, ale też poza, gdzie po prostu z nauczycielami robiliśmy wspólnie spotkania poświęcone sztuce, podróżom i tak dalej. I to się dzieje cały czas, tylko teraz w Państwowej Galerii Sztuki. W pewnym momencie zaczęliśmy robić eventy bardzo duże, takie całe dni solidarności międzypokoleniowej, gdzie oni mieli wspólne warsztaty. Potem zaczęliśmy robić konkretne projekty. Koleżanki robią teraz projekt poświęcony Agacie Christie. Ja robię filozofię międzypokoleniową, gdzie uczniowie przygotowujący się do olimpiady filozoficznej uczą się o wielkich myślicielach świata właśnie razem z seniorami. I to jest niesamowite, bo ci młodsi słuchają tego jako takiej wiedzy, której nikt im nigdy nie podawał, i seniorzy mają dokładnie tak samo. Mówią, my nigdy o tym nie wiedzieliśmy. My się nie uczyliśmy w szkole o ludziach, którzy formowali takie wnioski na temat świata czy życia. Taka jedna pani Teresa, która słuchała o jednym z takich najdziwniejszych filozofów, Berkeleyu, który mówił, że to, co jest postrzegane, tylko to istnieje. Ona mówi, to jest niesamowite. Ja mówię, Tereso, ale przecież to jest, niektórzy twierdzą, że to jest, są banialuki. Ona mówi, ale jakie to ma psychologicznie wielkie znaczenie, jeżeli ktoś nie jest postrzegany, tak jakby nie istniał. Więc oni tę taką wiedzę, którą dostaje gdzieś tam licealista w ramach filozofii, oni ją bardzo mocno aplikują do swojego życia i oni po prostu chcą się uczyć.
Wnioski z tego takie, że ten Sopot jest wielowymiarowy, wielokulturowy i nieodgadniony jednocześnie.
Jego się nie da przyłożyć do żadnej obiektywnej miary, nie da się go zaszufladkować, bo tak jak niektórzy mówią, a Sopot powiedzmy to jest jedna wielka imprezownia, albo a Sopot jest miasto emerytów, a ja się śmieję, patrząc na przykład na spotkania wspólne seniorów i młodzieży, mówię, to jest imprezownia, gdzie się zaprasza emerytów i rozmawia się o filozofii na przykład.
Przemek Steren był naszym gościem, pan filozof z Sopotu, a przepis na Sopot w każdy czwartek po 15.40. Zapraszam.